kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry Państwu, w poniedziałek zapraszam na rozmowę z byłym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, dr Andrzej Trybusz, obecnie wykładowca Akademii Kaliskiej. Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
Dzień dobry Panie redaktorze, witam Państwa.
Panie doktorze, Pan już dzisiaj robił zakupy, może?
Nie robiłem jeszcze.
A ja sobie nie podarowałem tej przyjemności, wszedłem do sklepu bez maseczki. Dobrze zrobiłem?
Znaczy, panie redaktorze, jeśli nie było w tym sklepie zbyt wielu klientów, a myślę, że o tej porze
nie było.
Jeśli nie jest to jakiś sklep taki malutki, to myślę, że dobrze pan zrobił. Natomiast w sytuacji, gdyby był to sklep wypełniony klientami, to jednak uważam, że nałożenie maseczki byłoby zasadne.
Panie doktorze, bo maseczki stały się pewnym symbolem pandemii. Tak zewnętrznie określaliśmy się niejako, że jesteśmy cały czas w pandemii. Czy to jest dobry i właściwy moment, żeby teraz luzować obostrzenia? Tak bardzo, tak symbolicznie można powiedzieć.
Myślę, że na tą sprawę trzeba by popatrzeć przynajmniej w dwóch aspektach. Bo jeśli weźmiemy pod uwagę dzisiejsze dane epidemiologiczne czy stan epidemii w naszym kraju, to są przesłanki, które wskazują, że my z takiej fazy epidemicznego szerzenia się wirusa SARS-CoV-2 przechodzimy w fazę szerzenia się endemicznego, gdzie tych zakażeń będzie mniej, będą one rozproszone. Jeśli będą powstawały ogniska, to będzie ich niewiele i nie będą one ze sobą powiązane. My mamy w tej chwili bardzo istotne spadki zakażeń. W ubiegłym tygodniu, tak licząc tydzień do tygodnia, to one wynosiły od 21 do 39%. Jeśli na przykład weźmiemy dane z wczorajszej niedzieli i porównamy do niedzieli sprzed tygodnia, to jest 39% spadek i to się od kilku dni utrzymuje. Spada liczba zgonów, jest zdecydowanie mniej zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-em, to w tej chwili jest około 5300.
Tak, likwidowane są szpitale tymczasowe covidowe, także.
Tak. W szczycie na przykład piątej fali tych łóżek było zajętych 18 000. No ja tylko przypomnę, że rok temu, kiedy żeśmy się z trzecią falą zmierzali, to było to 33-34 000. A więc są to dane. Mało tego, jeszcze może wspomnę o jednym bardzo istotnym czynniku. To jest ten współczynnik reprodukcji, czyli mówiący nam, ile osób zakaża jedna osoba chora. I on w tej chwili wynosi 0,72. Jeszcze tydzień temu to był 0,93, a więc tu jest spadek. I też może przypomnę, że jeśli ten współczynnik reprodukcji jest powyżej jedności, to znaczy, że epidemia się szerzy. Jeśli poniżej, to znaczy, że wygasa.
Panie doktorze, ale czy możemy pójść tak daleko, jak poszedł minister zdrowia Adam Niedzielski, który powiedział, że jako społeczeństwo jesteśmy odporni na obecność koronawirusa? Społeczeństwo.
No więc ja tu jeszcze chciałem tylko dokończyć. Biorąc te dane, oczywiście ta decyzja jest uzasadniona. Ale przy takiej decyzji trzeba również brać pod uwagę prognozę opartą o ocenę ryzyka. I są przynajmniej dwa czynniki ryzyka, które mogą spowodować zahamowanie tych spadków zakażeń, a nawet ich wzrost. Pierwsza sprawa to co obserwujemy w krajach Europy Zachodniej, Niemcy, Belgia, Dania, Holandia, gdzie następują istotne wzrosty zakażeń, no i sprawa uchodźców, którzy przybywają do nas ogarniętej wojną Ukrainy. Widzimy, w jakich warunkach ci uchodźcy przebywają w czasie podróży, w punktach recepcyjnych, więc tam jest bardzo duża liczba osób na bardzo małej przestrzeni. Wszystko to sprzyja szerzeniu się zakażeń. Więc tak już konkludując, moim zdaniem, gdybyśmy tą decyzję o 2-3 tygodnie opóźnili, to moglibyśmy z większym prawdopodobieństwem powiedzieć, że jest ona w pełni uzasadniona.
Wspomniał pan o uchodźcach z Ukrainy. Te osoby, które do nas przybywają, też w różnych warunkach na Ukrainie przebywały. Widzieliśmy te stłoczone pomieszczenia, schrony, piwnice, metro. Trudno tam pewnie było spełnić te wymogi epidemiologiczne. Jest też informacja, że wśród Ukraińców poziom wyszczepienia jest znacznie niższy, nie sięga połowy społeczeństwa. Ja mam na takie konkretne przykłady, na przykład w Gnieźnie w izolatorium powiatowym szpitala tamtejszego. 90% osób właśnie z COVID-em to byli obywatele Ukrainy. Czy to jest właśnie taki czynnik, który w znaczący sposób może w tych najbliższych tygodniach zaważyć na statystykach? A ludzi przybywa cały czas, uciekających przed agresją, przypomnę, rosyjską.
Oczywiście to jest czynnik, który może zaważyć, bo oprócz tych warunków, o których pan redaktor wspomniał, to jeszcze weźmy pod uwagę to, że to są ludzie często wychłodzeni, wygłodniali, zmęczeni, zestresowani, co wszystko sprzyja rozwojowi chociażby właśnie COVID-19. Więc to jest właśnie ten czynnik ryzyka, o którym mówiłem, który moim zdaniem powinien jednak tą decyzję, na pewno oczekiwaną, bo co do tego to nie mamy żadnej wątpliwości, ale on jednak moim zdaniem o te 2-3 tygodnie powinien opóźnić. Rzeczywiście społeczeństwo ukraińskie jest w znacznie mniejszym stopniu wyszczepione, my już jesteśmy w małym, a tam gdzieś ocenia się to na 35%. No ale też z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że tam na Ukrainie oficjalnie zarejestrowano około 5 milionów zachorowań na COVID-19, gdzie w rzeczywistości to trzeba zwielokrotnić, razy 4-5, bo tam poziom testowania jest jeszcze gorszy niż u nas, więc na pewno znaczna część przybywających do nas uchodźców odporność posiada, czy to chociażby w wyniku tych szczepionkowych szczepień, ale też w wyniku przechorowania czy kontaktu z wirusem. Ale jest to na pewno jeden z czynników ryzyka.
Panie doktorze, a czy my troszkę też na wyrost się nie boimy? Z drugiej strony teraz na to spojrzę, no bo pamiętamy te prognozy dotyczące początku tego roku, opinie epidemiologów. Profesor Horban na przykład, który mówił, że nie wystarczy miejsc na stadionach, że łóżek nie będzie, że ludzie będą masowo umierać. No przyszedł omikron i to wszystko się zweryfikowało zupełnie w drugą stronę. Nie było, oczywiście ludzie umierali, COVID to jest choroba groźna i na pewno nie lekka, przynajmniej w tej fazie takiej już hospitalizacyjnej. No ale jednak to nie była taka sytuacja, jaką wróżyli eksperci. Czy może my trochę nie dmuchamy znowu na zimne i to będzie optymistyczniejsze wyjście?
To znaczy, panie redaktorze, to o czym mówiłem, to jest ocena sytuacji oczyma lekarza epidemiologa. Ale oprócz tego mamy realne życie. Mhm. I pan redaktor chodząc po Poznaniu, ja po Warszawie, nasi słuchacze chodząc po wielu innych miastach, widzimy, że stosowanie tego przepisu o maseczkach, bo już przy tym na razie zostajemy, no miało charakter w dużym stopniu symboliczny. Coraz większy odsetek osób nie nosił tych maseczek, nikt tego nie egzekwował, ani służby państwowe, ani pracownicy sklepów, ani punktów gastronomicznych czy innych punktów usługowych, a już liczba osób, które nosiły te maseczki w sposób rzeczywiście zabezpieczający przed zakażeniem, a więc zakrywające nos i usta, no to już były bez mała wyjątki. Więc z tego punktu widzenia na to patrząc, moim zdaniem zdjęcie tych maseczek, czy formalne pozwolenie na zdjęcie tych maseczek nie spowoduje, nie to będzie przyczyną ewentualnych wzrostów zakażeń, bo tak jak mówię, no zresztą to nic odkrywczego, że stosowanie tych maseczek w dużym stopniu miało w ostatnich tygodniach charakter wręcz symboliczny.
Panie doktorze, czy sytuacja zmiany izolacji, tego, że pacjenci, którzy będą identyfikowani jako zakażeni, będą otrzymywać na zwykłych zasadach zwolnienie lekarskie, będą sami się izolować, nie będzie już tym zarządzał sanepid. Czy to nie jest troszeczkę pójście na żywioł, nie jest kontrowersyjne? No bo tak naprawdę to już teraz od odpowiedzialności naszych rodaków zależy, jak z tym wszystkim będą funkcjonować i sobie z tym COVID-em będą radzić. Jak ktoś się uprze, no to może pójść po prostu do pracy tak naprawdę.
I tutaj uważam, że zniesienie tego obowiązku, czyli obowiązkowej izolacji w przypadku stwierdzenia dodatniego wyniku badania w kierunku SARS-CoV-2 jest o wiele groźniejsze niż maseczki, o których przed chwilą rozmawialiśmy. Bo to jednak rzeczywiście osoba, która jest zakażona koronawirusem i która no, rzeczywiście może swobodnie się poruszać, bo przecież ZUS nie będzie każdego kontrolował, kto ma zwolnienie lekarskie, bo to jest niewykonalne, jest to o wiele groźniejsze. I wydaje mi się, że ten przepis czy ten nakaz powinien zdecydowanie zostać, tym bardziej, że w tej chwili stacje sanitarno-epidemiologiczne doskonale sobie dają radę z nakładaniem izolacji, bo przecież nie są w tej chwili, ta liczba zakażeń, jak mówiliśmy, nie jest tak duża. Więc tutaj uważam, że jest to jednak błąd, że odsyłanie tego tylko do zwolnienia lekarskiego no, nie daje szczelności, nazwijmy to tak, tego systemu.
No pewnie będzie z testowaniem. Polityka się zmienia, testy będą dostępne także na zlecenie lekarskie, no i w ramach tego będą bezpłatne.
No tak, tak. Myśmy nigdy dużo nie testowali. W tej chwili no niestety my nie będziemy mieli no, w zasadzie żadnego obrazu, jak epidemia w dalszym ciągu przebiega. Tym bardziej, że jeszcze też trzeba zwrócić uwagę, że odsetek dodatnich testów wśród tej ogólnej liczby wykonywanych testów jest ciągle wysoki. To jest 12-13%. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, jeśli chcemy kontrolować epidemię, czy kontrolujemy ją, to ten odsetek nie powinien przekraczać 5%. No, 10 to już góra. Czyli my nie mamy pełnej kontroli nad epidemią, która jednak ciągle jest.
Kiedy może być taka weryfikacja tych pierwszych obostrzeń i wyników tego luzowania, które nastąpiło z dniem dzisiejszym? Niektórzy mówią, że to będzie miesiąc, inni dwa miesiące, inni wrzesień, jako taki moment, kiedy pojawia się nowa, ewentualnie mutacja. Tfu-tfu odpukuje tutaj symbolicznie i rytualnie.
Ja myślę, że skutek dzisiejszego zniesienia tych obostrzeń, to jeśli miałby on przynieść właśnie negatywne następstwa, to jest kwestia 2, maksymalnie 3 tygodni. Mhm. Natomiast zupełnie czymś innym jest to, o czym mówimy, a mówimy o jesieni. No, siłą rzeczy jesienią liczba chorych na choroby przenoszone drogą kropelkową rośnie. Wracamy do pomieszczeń, rzadziej wietrzymy te pomieszczenia, więc to jest rzecz naturalna i tutaj trzeba się spodziewać, że jednak jesienią również wzrosną zachorowania z powodu na COVID-19. Myśmy w ogóle o grypie zapomnieli, a ja chcę powiedzieć, że w tej chwili według ostatnich danych, to są dane z tygodnia między 16 a 22 marca, bo dzisiaj będą dane nowe, to zachorowań na grypę było znacznie więcej, bo to jest ponad 82 tysiące przy 11 tysiącach zachorowań na COVID, więc grypa zdecydowanie jest popularniejsza wśród chorych, czy więcej chorych choruje na grypę niż na COVID. No, noszenie maseczek też hamowało rozwój grypy.
Panie doktorze, to tak na koniec pytam doktora, lekarza, o jakie zalecenia na te najbliższe tygodnie. Szczególnie pewnie, jeżeli chodzi o osoby starsze, to może lepiej z tych maseczek nie rezygnować.
Zdecydowanie tak. Ja bym widział tutaj przynajmniej dwie istotne sprawy. Pierwsze to rzeczywiście z maseczek nie rezygnować. Zwłaszcza w komunikacji miejskiej, w niedużych sklepach, gdzie jest dość dużo klientów. Jakiekolwiek objawy infekcji, katar, kaszel też powinny być wskazaniem do nałożenia maseczki. I również rekomendowałbym, żeby osoby w wieku no 65, 70 plus obarczone chorobami przewlekłymi, cukrzyca, nadciśnienie, otyłość, żeby jednak w dalszym ciągu z maseczek korzystały. I druga sprawa, o której jakaś w ogóle zniknęła z przestrzeni publicznej, to są szczepienia. Jeśli to jest dzisiaj, jeśli my dzisiaj, to znaczy w marcu, kwietniu się zaszczepimy, to wrzesień, październik będziemy mieli pełną odporność.
Mówi pan o szczepieniu przeciwko koronawirusowi.
Przeciwko przeciwko koronawirusowi. Dlatego, że między pierwszą dawką to jest 3-4 tygodnie, więc około miesiąca, plus 5 miesięcy.
Panie doktorze, musimy kończyć. Te rekomendacje w takim razie utrzymujemy pańskie, a radził dr Andrzej Trybusz, były wojewódzki inspektor sanitarny, dziś Akademia Kaliska. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dużo zdrowia życzę.
Dziękuję, panie
Dobrego dnia.
Kluczowy temat.